Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja Zawsze Dziewica. Audycja Głos z Krakowa, przy mikrofonie Kajetan Rajski. Dziś porozmawiamy o proponowanych zmianach w kodeksie karnym, zmianach, które będą miały na celu większą ochronę chrześcijan, większą ochronę ludzi wierzących, ale co warte podkreślenia, zmian nie proponowanych ani przez rząd, ani przez posłów, ale będących inicjatywą ustawodawczą. Część z radiosłuchaczy uczestnicząca w corocznej pielgrzymce rodziny Radia Maryja na Jasną Górę miała okazję już zapoznać się z tą inicjatywą i złożyć swój podpis pod inicjatywą ustawodawczą w obronie chrześcijan. Ale kierując te audycje do wszystkich radiosłuchaczy, również tych, których wówczas na Jasnej Górze nie było, porozmawiam dziś o tej inicjatywie z panem Mateuszem Wagemanem, pełnomocnikiem Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej w obronie chrześcijan, wicewojewodą zachodniopomorskim. Witam serdecznie, szczęść Boże.
Szczęść Boże, panie redaktorze, szczęść Boże wszystkim radiosłuchaczom.
Panie wojewodo, można sobie na początku zadać takie pytanie i może, choć oczywiście z serca popieram tę inicjatywę ustawodawczą, to będę zadawał takie pytania, które być może wielu z nas się nasuwają, które być może osoby nie do końca przekonane do takiej idei, do takiej inicjatywy mogłyby nam zadać. Czy naprawdę jest taka potrzeba? Czy obecne przepisy, które znajdziemy w kodeksie karnym, nie dość chronią osoby wierzące? Czy nie ma takich przepisów, a może jest problem z ich stosowaniem w sądach? Jak to wygląda?
To jest bardzo dobre pytanie, bo rzeczywiście można sobie zadać właśnie takie pytanie, czy w kraju o tak długiej historii chrześcijaństwa, w kraju, który powstał tak naprawdę z chrztu, prawda, i którego historia jest ściśle związana z historią chrześcijaństwa w tej części Europy, czy w takim kraju potrzebne są w ogóle przepisy chroniące wolność religijną i chroniące między innymi chrześcijan. I okazuje się, że taka potrzeba istnieje, przynajmniej w naszej ocenie, w ocenie osób tworzących komitet i proponujących te przepisy ustawy. Myślę, że w szczególności historia dwóch ostatnich lat, od jesieni 2020 roku, pokazała, że rzeczywiście dochodzi w Polsce do coraz większej ilości ataków, już takich nawet i bezpośrednich, fizycznych ataków na chrześcijan, na katolików zwłaszcza. Co prawda myślę, że można na ten problem patrzeć i nawet i z dłuższej perspektywy czasu, ale rzeczywiście jesień 2020 roku pokazała, że jest to problem istotny, poważny i na dużą skalę.
No wcześniej, tak jak pan zauważył słusznie, były jednak przypadki też znieważania katolików, chrześcijan. Pamiętajmy chociażby o znanym piosenkarzu, którego pseudonimu artystycznego nie warto chyba na falach Radia Maryja przywoływać, który w czasie koncertu podarł egzemplarz Pisma Świętego. Warto też przypomnieć o sytuacji z Łodzi, kiedy pewien nieszczęśliwy człowiek zakłócał procesję Bożego Ciała, ale ma pan zdecydowanie rację, że od jesieni 2020 roku te ataki na chrześcijan, na wartości dla nas ważne, no zdecydowanie liczba tych zachowań, tych czynów wzrosła.
Zdecydowanie tak i niestety fala protestów, które wówczas miały miejsce, nie zakończyła tych ataków, bo okazuje się, że one wciąż mają miejsce i tak naprawdę narastają. Są to ataki zarówno bezpośrednie fizyczne, zarówno na miejsca kultu religijnego, na świątynie, na przydrożne kapliczki, figury, krzyże, ale też są to ataki o charakterze już takim bezpośrednim fizycznym, bo mieliśmy przecież do czynienia w Polsce zarówno z pobiciami osób duchownych, mieliśmy także niestety do czynienia z przypadkami zabójstw osób duchownych, mieliśmy do czynienia także z atakami na wiernych, mieliśmy w końcu także szereg zakłóceń czy takich wtargnięć dość agresywnych do świątyń w trakcie sprawowanych nabożeństw mszy świętych, a więc mieliśmy do czynienia z przestępstwami zakłócania aktów religijnych. I to wszystko pokazuje, że ochrona prawna wolności religijnej, wolności sumienia i wyznania jest niezbędna. A mówiąc o tym, że te ataki nie ustają i one wciąż mają miejsce, no to chciałbym chociażby taki przytoczyć przykład z ostatnich miesięcy, kiedy poniekąd w odpowiedzi na wezwania jednego z polityków, który wzywał do opiłowania katolików z pewnych przywilejów, jeden, jak się wydaje, z wyznawców tego właśnie tegoż właśnie polityka, wziął do ręki piłę mechaniczną i po prostu upiłował, uciął krzyż przydrożny, czy właściwie kilka krzyży na terenie województwa lubuskiego. Więc tego typu sytuacje niestety są cały czas powtarzalne i dlatego potrzebna jest realna ochrona prawna wolności sumienia i wyznania. Dlatego, że jak przypomnimy sobie właśnie tą serię różnego rodzaju przykrych zdarzeń z jesieni 2020 roku, no to okazuje się, że pomimo, iż mieliśmy do czynienia z kilkuset tego typu przypadkami na terenie całego kraju, to osób, które poniosły odpowiedzialność karną, prawną za dokonanie tych czynów, jest może w skali kraju kilkanaście, na pewno nie więcej.
Ale to wynikało ze złego sformułowania przepisów, z opieszałości prokuratury, czy może z postawy i decyzji wyroków sądów? Jak to, jakby pan ocenił, jaka była przyczyna tego, że niewiele osób albo prawie nikt nie poniósł konsekwencji swoich zachowań?
Myślę, że przyczyn było kilka. Działając w Stowarzyszeniu Fidei Defensor, my wielokrotnie informowaliśmy, zawiadamialiśmy organy ścigania o bardzo wielu różnych przestępstwach, które miały miejsce zarówno w takiej rzeczywistości faktycznej, to znaczy na naszych ulicach, czy na podwórkach, na terenach przykościelnych, ale także w internecie. I spotkaliśmy się przez te dwa lata z bardzo wieloma decyzjami procesowymi, właśnie kończącymi postępowania karne, umarzającymi te postępowania właśnie z różnych przyczyn. Częstą przyczyną, i to trzeba przyznać, jest niewykrycie sprawcy, a więc trudności w ustaleniu tego, kto odpowiada za dany czyn. Natomiast nie da się ukryć, że bardzo często też taką przyczyną procesową podawaną w dokumentach prawnych jest tak zwany w języku prawniczym brak znamion czynu zabronionego. Krótko mówiąc, organy procesowe bardzo często uznają, że określone działania nie stanowią przestępstwa, nie są przestępstwem. Dzisiaj te czyny są rozpatrywane z punktu widzenia między innymi przepisu artykułu 196 Kodeksu Karnego, który mówi o obrazie uczuć religijnych. No i tak jak słyszymy, prawda, to sformułowanie obraza uczuć religijnych jest takim pojęciem bardzo cennym i subiektywnym. Trudno jest organom procesowym oceniać, czy faktycznie doszło do tej obrazy uczuć religijnych, czy nie doszło. To jest przepis, którego historia sięga jeszcze lat 40. XX wieku, a więc przepis bierutowski wdrożony do aktualnie obowiązującego kodeksu karnego, ale on rzeczywiście ma taką konotację jeszcze PRL-owską i on prawdopodobnie celowo został sformułowany właśnie w taki sposób, żeby ta ochrona prawna osób wierzących nie była wystarczająco dobra, dlatego że wierny, który czy osoba, która poczuje się właśnie obrażona, te uczucia religijne zostały obrażone, musi w dzisiejszym stanie faktycznym wykazać, dlaczego dany czyn stanowi obrazę uczuć religijnych. Poza tym to musi być więcej niż jedna osoba, bo przepis mówi o obrazie uczuć religijnych innych osób w liczbie mnogiej, a więc to musi być więcej niż jedna osoba. I to wszystko powoduje, że w konkretnym postępowaniu karnym to prowadzenie do wykazania rzeczywiście obrazu uczuć religijnych jest bardzo trudno i to w konsekwencji często właśnie skutkuje umarzaniem postępowań.
Takie pytanie, które również się nasuwa, inicjatywa ustawodawcza nosi nazwę w obronie chrześcijan, a czy przepisy przewidują prawnokarną jakieś ochronę osób wyłącznie wyznania chrześcijańskiego, czy po prostu dotyczy wszystkich kościołów i związków wyznaniowych, tak aby w ogóle ludzie wierzący, a już kwestia konkretnej przynależności religijnej, konfesyjnej jest drugorzędna. Jak to wygląda?
Przepisy mają charakter uniwersalny. One służą ochronie konstytucyjnego prawa do wolności sumienia i wyznania, wolności religijnej, więc odnoszą się do osób wyznających różne wyznania. Oczywiście mowa jest tu o wyznaniach, które zostały na gruncie prawa w Polsce uznane. A więc są to przepisy o charakterze takim uniwersalnym, chronią zarówno wyznawców kościołów chrześcijańskich, jak i wyznawców religii żydowskiej, muzułmański oraz szeregu innych wyznań, które w Polsce są zarejestrowane. Natomiast komitet rzeczywiście nazywa się W Obronie Chrześcijan między innymi dlatego, że w naszej ocenie możemy mówić w Polsce niestety o tym, że no, jesteśmy świadkami na terenie naszego kraju chrystianofobii. Dlatego, że z badań między innymi samego Kościoła Katolickiego, Instytutu Statystycznego, który prowadzi różnego rodzaju badania w zakresie działalności Kościoła Katolickiego, wynika, że najwięcej przestępstw właśnie z tej kategorii przeciwko wolności sumienia i wyznania w Polsce jest ukierunkowana właśnie w stosunku do katolików, a więc do chrześcijan. Zdecydowanie najwięcej przestępstw jest popełnianych na terenie naszego kraju i było także wcześniej przed tą naszą propozycją, jeszcze nawet przed 2020 rokiem, najwięcej przestępstw było popełnianych w stosunku do chrześcijan, pomimo tej takiej narracji, którą często w mediach liberalnych możemy usłyszeć, że przecież w Polsce rządzi Kościół, albo że ma jakieś specjalne przywileje, właśnie tak jak ten polityk mówił, że trzeba upiłować jakichś rzekomych przywilejów katolików czy sam Kościół. No to wszystko oczywiście to jest taka narracja narzucana w mediach liberalnych, a fakty są takie, że najwięcej ataków różnego rodzaju profanacji, dewastacji odbywa się w stosunku właśnie do zarówno do wiernych kościołów chrześcijańskich, jak i do obiektów właśnie kultu religijnego, świątyń i duchownych.
Ale to warto podkreślić, że proponowana przez Państwa ustawa, projekt ustawy w żaden sposób nie wartościuje tutaj tej kwestii, więc jakby wszystkie osoby, które będą uważały, że przepisy zostały złamane, niezależnie od tego, która religia byłaby przedmiotem danego przestępstwa, mogą czuć się przez te przepisy również chronione. Czyli pierwsza kwestia proponowana przez Państwa, To byłoby większa precyzja tych przepisów. Przykładowo tutaj można taki podać jakąś egzemplifikację, w jaki sposób Państwo to czynią. Przykładowo dotychczas osobie, która zakłóca nabożeństwo, trzeba udowodnić, że czyniła to złośliwie, ponieważ ten przepis w kodeksie karnym mówi właśnie nie, że jakiejś osobie, która zakłóca, ale używa tego słowa złośliwie, a później cały problem, który toczy się przed sądem, cały proces, między innymi o interpretację tego słowa się tego dotyczy i kwestia jest ocenna, prawda? Czy dane zachowanie było złośliwe, czy złośliwym nie było. Państwo postulujecie, żeby usunąć to słowo złośliwie, żeby po prostu było osoba, która zakłóca nabożeństwo, podlega określonej karze. Jakie są jeszcze inne proponowane przez Państwa zmiany?
Tak jest. Tutaj jeśli mówimy o właśnie kwestii tego przestępstwa zakłócania obrzędów religijnych, między innymi mszy świętych, to tylko taki przykład, który może unaocznić, dlaczego ta złośliwość powinna być usunięta. No, mieliśmy taki przypadek zakłócenia wejścia do kościoła w trakcie nabożeństwa osób właśnie jesienią 2020 roku, osób, które chciały zaprezentować w kościele akurat podczas mszy świętej swoje poglądy na temat dopuszczalności aborcji, i te osoby stanęły z tyłu kościoła z transparentami i było to się odbywało pod koniec mszy świętej. To postępowanie w tej sprawie w pierwszej fazie zostało przez prokuratora umorzone właśnie z powodu niewykazania złośliwości, ponieważ uznano, że skoro osoby sobie weszły do kościoła i nie stanęły na środku, nie zakłóciły tej mszy w jakiś taki agresywny sposób, no to trudno im przypisać złośliwość, bo one chciały tylko prezentować swoje zdanie, prawda? Więc jakby tutaj widzimy, dlaczego ta złośliwość przeszkadza w ukaraniu tego typu sprawców, pomimo że przecież wszyscy wiemy, że msza święta i sama świątynia, jej wnętrze nie jest to plac służący czy miejsce służące do demonstracji swoich poglądów i także tego typu cicha demonstracja również w jakiś sposób przeszkadza czy zakłóca przeprowadzanie mszy świętej, bo zawsze przyciąga, czy odciąga właśnie uwagę wiernych, czy wszystkich, czy niektórych od prowadzonej mszy świętej. Jeśli chodzi o inne propozycje, które my w naszym projekcie proponujemy, jest to kwestia zmiany charakteru przepisu artykułu 196, a więc tej obrazy uczuć religijnych, o której wcześniej mówiłem. Obraza uczuć przestępstwa, obraza uczuć religijnych jest przestępstwem, tak jak wspominałem, bardzo trudnym do wykazania i bardzo subiektywnie ocenianym. Dlatego nam chodzi w tych przepisach o to, żeby charakter tego przestępstwa zmienić i doprowadzić do takiej sytuacji, w której prawnokarnej ocenie będzie podlegał czyn określonego sprawcy, nie tyle fakt właśnie, czy czyjeś uczucia religijne zostały urażone, czy nie, ale czyn określonego sprawcy, a więc proponujemy, żeby karze podlegało publiczne lżenie lub wyszydzanie kościoła, czy innego związku wyznaniowego, czy też właśnie publiczne lżenie, czy wyszydzanie dogmatów, czy obrzędów kościoła katolickiego. No mamy jakby tutaj jako przykład można powiedzieć, czy przytoczyć chociażby publicznego wyszydzania samej mszy świętej, czy Eucharystii jako takiej na tych różnych paradach równości, czy też innych tych takich zgromadzeniach kolorowych, powiedzmy, osób między innymi LGBT, które często w trakcie tych swoich parad gdzieś tam odtwarzają, czy próbują odtworzyć, prawda, przebieg mszy świętej, lżąc tym samym, no, między innymi z obrzędu, czy właśnie z sakramentu Eucharystii.
Ten przepis będzie miał również odniesienie, no, do niestety bardzo często spotykanej, szczególnie w przestrzeni internetowej, obrazy czy zniesławiania, czy w jakiś sposób przedstawiania w jak najbardziej negatywnym świetle, ale taki wulgarny sposób świętych Kościoła katolickiego. Myślę tutaj szczególnie o postaci świętego Jana Pawła II, bo niestety widzimy w ostatnich latach dosyć taki, no, niepokojący, szczególnie wśród młodego pokolenia Polaków, trend, modę, no, obrzydliwą, bluźnierczą, obrażania i szydzenia z postaci papieża Polaka.
Zdecydowanie tak, taka jest intencja właśnie, żeby ten przepis również miał odniesienie do tego typu sytuacji, bo dzisiaj bardzo trudno jest ukarać sprawców, którzy w internecie zwłaszcza publikują właśnie różnego rodzaju treści, które tak jak pan redaktor wspomniał, no, obrażają, krótko mówiąc, znieważają postać świętego Jana Pawła II, czy też innych oczywiście świętych, bo też, czy też samego Chrystusa, bo takie też różne czy obrazki, czy memy, czy różnego rodzaju treści w internecie się pokazują. I tutaj chodzi również o ukaranie właśnie sprawców, powstrzymanie tego typu działalności. Ten sam przepis też będzie zawierał, jeżeli oczywiście zostanie wprowadzony, będzie zawierał też taką regulację, która ma służyć ukaraniu sprawców publicznego znieważenia przedmiotów czci religijnej lub miejsc przeznaczonych do publicznego wykonywania obrzędów religijnych, a więc jeżeli właśnie chodzi tutaj między innymi o takie sytuacje zniszczenia, znieważenia, zdewastowania figur, czy też właśnie krzyża jako przedmiotu czci religijnej, czy miejsca, jeżeli mówimy tu o miejscach przeznaczonych do publicznego wykonywania obrzędów religijnych, chodzi przecież przede wszystkim o świątynie, czy różne inne miejsca, które są przeznaczone do odprawiania mszy świętych, a więc publiczne znieważenie, czyli między innymi dewastacja tego typu miejsca, czy na przykład jak mieliśmy przypadek w Wielkopolsce oblania figury Matki Boskiej fekaliami, to niewątpliwie tego typu czyny również byłyby karane na podstawie tego przepisu, albo też był taki dość smutne wydarzenie na Śląsku Cieszyńskim, gdzie pomnik dzieci nienarodzonych na terenie jednego z cmentarzy został taką czarną farbą oblany. No to wówczas też jest oczywiście przykład znieważenia takiego miejsca i to też byłoby na podstawie tych przepisów karane.
Widzę jeszcze jedną ciekawą proponowaną zmianę. Po artykule 27 dodaje się artykuł 27a w brzmieniu: nie popełnia przestępstwa, kto wyraża przekonanie, ocenę lub opinie związane z wyznawaną religią, głoszoną przez Kościół lub inny związek wyznaniowy o uregulowanej sytuacji prawnej, jeżeli nie stanowi to czynu zabronionego przeciwko wolności sumienia i wyznania lub publicznego nawoływania do popełnienia przestępstwa lub pochwały jego popełnienia. Czego dotyczy ten proponowany przepis?
To jest odpowiedź na to, co się dzieje między innymi w państwach zachodnich, gdzie niekiedy osoby głoszące Ewangelię czy głoszące prawdy wynikające z Ewangelii są karane, czy też są stawiane im zarzuty. No, mamy przykład, prawda, chociażby hiszpański, gdzie za protesty czy modlitwy pod klinikami aborcyjnymi jest tego typu zachowania są karane i jakby czy też głoszenie tezy prawdy wynikającej z Ewangelii, że aborcja jest zabójstwem, a więc jest niedozwolona, też podlega karze. W Finlandii mieliśmy przykład próby ukarania, co prawda tamta pani została całe szczęście uniewinniona, ale też była próba ukarania, zostały postawione zarzuty pani, która też zresztą działającej w przestrzeni publicznej, pani polityk, która wskazywała, że małżeństwo jest związkiem sakramentalnym kobiety i mężczyzny, a homoseksualizm w świetle Pisma Świętego jest niedozwolony. No i żeby odpowiedzieć na tego typu sytuacje, żeby nie dopuścić do prób karania, czy też chociażby samego stawiania zarzutów na gruncie naszych przepisów właśnie w tego typu sytuacjach jest wprowadzany ten przepis. Dlatego, że no, te tendencje powiedzmy w prawie, ale przede wszystkim w takim stosowaniu prawa są no niestety coraz bardziej liberalne. Też mamy ten przepis też myślę, że jest odpowiedzią na taką próbę narzucania różnego rodzaju rozwiązań, takich właśnie też między innymi w zakresie prawa karnego ze strony Unii Europejskiej, prawda? Coraz jesteśmy świadkami teraz, że tak powiem, rozpychania się Unii Europejskiej, jeśli chodzi o jej kompetencje i wychodzenia samych struktur unijnych poza kompetencje przyznane Unii w traktatach, a więc też możemy czasami spodziewać się, no, że ze strony Unii Europejskiej w końcu przyjdzie taka próba właśnie narzucenia pewnych rozwiązań także w sferze prawa karnego, chociażby tutaj mowa o przestępstwie tak zwanej mowy nienawiści, prawda? Więc żeby powstrzymać właśnie próby karania osób głoszących prawdę wynikającą z Pisma Świętego, między innymi oczywiście, bo tutaj też jest mowa o innych związkach wyznaniowych i kościołach, ale między innymi wynikającą z, właśnie tutaj chodzi o chrześcijan, którzy krótko mówiąc wyznają Ewangelię, żeby nie doprowadzić do skazywania takich osób, dodaje się właśnie ten przepis, który mówi wyraźnie, że nie popełnia przestępstwa ten, kto wyraża przekonanie, opinie i tak dalej związane z uznawaną religią.
Bardzo dziękuję za przedstawienie tych szczegółów dotyczących proponowanej zmiany kodeksu karnego, a teraz może powiedzmy parę słów, bo zostały nam 3 ostatnie minuty naszej audycji, gdzie można uzyskać informacje bliższe na temat proponowanych zmian, gdzie można wreszcie znaleźć formularze dotyczące, gdzie można złożyć podpisy, tak aby radiosłuchacze mogli sięgnąć do takiego miejsca i nie tylko samemu podpisać, ale również zebrać podpisy wśród rodziny, wśród znajomych, może w parafii, może jakiś ksiądz proboszcz zechciałby zorganizować zbiórkę podpisów. Zawsze to jest kilkadziesiąt, kilkaset, a może nawet kilka tysięcy dodatkowych podpisów. Pamiętamy, że inicjatywa ustawodawcza wymaga zebrania minimum 100 tysięcy podpisów w ciągu 3 miesięcy. No już ten czas upływa powoli. Jesteśmy jeszcze na początku zbierania podpisów, ale jest to jednak dosyć duża liczba, a pamiętajmy, że zawsze lepiej, żeby było to 200, może nawet 300 tysięcy podpisów, aby pokazać, że w Polsce wielu mieszka ludzi, którym obrona wiary, obrona chrześcijaństwa jest bliska i jest dla nich istotna.
O to także w tej akcji chodzi właśnie, żeby pokazać siłę katolików w Polsce, że liczba osób, które te właśnie wartości podzielają, jest wciąż niemała. Gdzie można znaleźć listę i wszelkie niezbędne informacje? Najprościej na stronie internetowej komitetu www.wobronniechrześcijan.pl, adres pisany bez polskich znaków, tam formularze, adres komitetu, gdzie można odesłać podpisane formularze oraz wszelkie niezbędne informacje. A jeżeli kierujemy nasze przesłanie do mieszkańców Małopolski czy też samego Krakowa, bo tego dotyczy audycja dzisiejsza, zapraszam wszystkich chętnych Państwa do biura pana posła Norberta Kaczmarczyka na terenie Krakowa przy ulicy Mackiewicza 17A w Krakowie. Tam również można pobrać formularze, można złożyć formularze podpisane. Biuro jest czynne we wszystkie środy od 9 do 14. W tych godzinach można złożyć podpis, a także zostawić gotowe już formularze, jeżeli ktoś nie ma życzenia, wysyłać pocztą na adres komitetu.
A ja jeszcze dodam, że można również złożyć swój podpis czy pozostawić zebrane podpisy w Centrum Edukacji Patriotycznej imienia profesora Feliksa Konecznego przy ulicy Feliksa Konecznego 8, lokal przy klatce D w Krakowie od poniedziałku do piątku w godzinach 9-17, ulica Feliksa Konecznego 8, to jest dzielnica Żabiniec, Prądnik Biały, więc zachęcamy do tego, aby zainteresować się tą inicjatywą, a bliższe informacje można znaleźć na stronie internetowej w obroniechrześcijan.pl, pisane bez polskich znaków. A moim i Państwa gościem w dzisiejszej audycji Głos z Krakowa był pan Mateusz Wageman, pełnomocnik Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej w Obronie Chrześcijan, wicewojewoda zachodniopomorski, a my słyszymy się za tydzień o zwykłej porze. Szczęść Boże!
Szczęść Boże, dziękuję bardzo.